Rozdział 25. Żuk osaczony. Odpowiedź na pytanie Harry'ego nadeszła nazajutrz rano. Kiedy Hermiona dostała proroka codziennego, rozwinęła go, spojrzała na pierwszą stronę i wrzasnęła tak, że wszyscy na nią spojrzeli. Co? Zapytali ją jednocześnie Harry i Ron. Bez słowa rozłożyła przed nimi gazetę i wskazała na czarno-białe fotografie, które zapełniały prawie całą pierwszą stronę. Na 9 byli czarodzieje, na 10 czarownica. Niektóre osoby uśmiechały się kpiąco, inne z bezczelnymi minami stukały palcami w ramki zdjęć. Każda fotografia opatrzona była imieniem i nazwiskiem oraz opisem zbrodni, za którą dana osoba została zesłana do Azkabanu. Antonin Dołohow, przeczytał Harry pod zdjęciem czarodzieja z długą i bladą twarzą szaleńca, który uśmiechał się drwiąco do niego, oskarżony o brutalne zamordowanie Gideona i Fabiana Privetów. Augustus Rockwood, głosił podpis pod zdjęciem mężczyzny o dziobatej twarzy i tłustych włosach, który ze znudzoną miną opierał się o krawędź zdjęcia, oskarżony o przekazanie tajnych informacji Ministerstwa Magii temu, którego imienia nie wolno wymawiać. Ale spojrzenie Harry'ego przyciągnęła fotografia czarownicy. Jej twarz rzuciła mu się w oczy, gdy tylko spojrzał na gazetę. Miała długie czarne włosy, na zdjęciu potargane i matowe, choć kiedy ją ostatnio widział, były gładkie, grube i błyszczące. Spojrzała na niego ze złością spod ciężkich powiek i jej usta wykrzywił bezczelny, pogardliwy uśmiech. Podobnie jak Syriusz, zachowała resztki dawnej urody, której coś ją pozbawiło, zapewne Azkaban. Bellatrix Lestrange, oskarżona o torturowanie i trwałe upośledzenie umysłów Franka i Alicji Longbottomów. Hermiona szturchnęła Harry'ego i wskazała na nagłówek nad zdjęciami, którego jeszcze nie odczytał skupiony na Bellatrix. Masowa ucieczka z Azkabanu. Ministerstwo obawia się, że Blake jest skrzynką kontaktową dla byłych śmierciożerców. Blake? Zdumiał się głośno Harry. Nie, cicho, szepnęła przerażona Hermiona. Nie tak głośno, po prostu przeczytaj. Ministerstwo Magii podało wczoraj do wiadomości, że doszło do masowej ucieczki z Azkabanu. Korneliusz Knott, rozmawiając w swoim prywatnym gabinecie z dziennikarzami, potwierdził, że 10 więźniów pod specjalnym nadzorem uciekło wczoraj we wczesnych godzinach wieczornych i że już poinformował mugolskiego premiera, że osobnicy ci są bardzo niebezpieczni. Znaleźliśmy się niestety w takiej samej sytuacji jak 2,5 roku temu, kiedy uciekł morderca Syriusz Blake. Powiedział nam Knott. I sądzimy, że oba te fakty są ze sobą powiązane. Ucieczka tak dużej liczby więźniów wskazuje, że mieli pomoc z zewnątrz, a musimy pamiętać, że Blake, pierwsza osoba, której udało się uciec z Azkabanu, idealnie by się do tego nadawał. Uważamy za prawdopodobne, że te osoby, wśród których jest kuzynka Blake'a, Bellatrix Lestrange, skupiły się wokół niego jako swojego przywódcy. Robimy jednak wszystko, co w naszej mocy, by wytropić tych przestępców, a społeczność czarodziejów prosimy o czujność i ostrożność. Do żadnej z tych osób pod żadnym pozorem nie należy się zbliżać.
No i masz, Harry, powiedział Ron z przerażoną miną. To dlatego był tak szczęśliwy zeszłej nocy. Nie wierzę w to, warknął Harry. Knott oskarża o pomoc w tej ucieczce Syriusza? A co innego mu pozostało? Zapytała z goryczą Hermiona. Przecież nie może powiedzieć, proszę mi wybaczyć, Dumbledore ostrzegał mnie, że to się może zdarzyć, strażnicy Azkabanu przyłączyli się do Lorda Voldemorta. Przestań jęczeć, Ron, a teraz najgroźniejsi sprzymierzeńcy Voldemorta też uciekli. Przecież od dobrych 6 miesięcy powtarza, że ty i Dumbledore wszystkich okłamujecie, prawda? Otworzyła gazetę i zaczęła czytać artykuł na ten temat. Harry rozejrzał się po wielkiej sali. Nie mógł zrozumieć, dlaczego inni uczniowie nie mają przerażonych min, a przynajmniej nie rozprawiają na temat tej strasznej wiadomości z pierwszej strony, ale w końcu tylko niewielu dostawało codziennie proroka. Siedzieli sobie jakby nigdy nic, rozmawiając o Quidditchu, pracach domowych i o Bóg raczy wiedzieć jakich innych głupotach,
a poza tymi murami 10 kolejnych śmierciożerców zasiliło armię Voldemorta. Zerknął na stół nauczycielski. Tam było nieco inaczej. Dumbledore i profesor McGonagall, pogrążeni w rozmowie, wyglądali na śmiertelnie poważnych. Profesor Sprout oparła proroka codziennego o butelkę ketchupu i wczytywała się w pierwszą stronę tak zachłannie, że nie zauważyła, jak żółtko jajka ścieka jej na podołek z łyżeczki, która zamarła w połowie drogi do jej ust. Na końcu stołu profesor Umbridge grzebała łyżką w misce owsianki. Tym razem jednak jej podpuchnięte oczy nie błądziły po sali w poszukiwaniu źle zachowujących się uczniów. Siedziała nachmurzona, przełykając owsiankę i co jakiś czas łypała posępnie w stronę pogrążonych w rozmowie Dumbledora i McGonagall. Och, wyrwało się Hermionie wciąż wpatrzonej w gazetę. Co znowu? Zapytał szybko poddenerwowany Harry. To straszne, straszne, powiedziała Hermiona. Ona wyraźnie wstrząśnięta. Złożyła gazetę na 10 stronie i wręczyła Harremu i Ronowi. Tragiczny zgon pracownika Ministerstwa Magii. Pracownik Ministerstwa Magii, Broderick Boat, lat 49, zmarł wczoraj w nocy w szpitalu Świętego Munga, uduszony przez roślinę doniczkową. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że przeprowadzi pełne dochodzenie w tej sprawie. Wezwanym pośpiesznie uzdrowicielom nie udało się przywrócić życia panu Boat, który kilka tygodni wcześniej doznał obrażeń w miejscu pracy. Uzdrowicielka Miriam Strode, pełniąca dyżur w czasie, gdy doszło do wypadku, została zawieszona w czynnościach i wczoraj była nieosiągalna, ale rzecznik szpitala wydał następujące oświadczenie. Dyrekcja Szpitala Świętego Munga wyraża głęboki żal z powodu śmierci pana Boat, którego zdrowie ulegało stałej poprawie przed owym tragicznym wypadkiem. Mamy ścisłe przepisy dotyczące dekoracji dozwolonych w salach chorych, ale wszystko wskazuje na to, że uzdrowicielka Stroud z powodu nawału zajęć w okresie Bożego Narodzenia przeoczyła zagrożenie ze strony rośliny stojącej na szafce nocnej pana Boat. Ponieważ pan Boat odzyskiwał już mowę i zdolności ruchu, uzdrowicielka Stroud zachęcała go, by sam dbał o swoją roślinę, nieświadoma tego, że nie był to niewinny fruwokwiat, lecz sadzonka diabelskich sideł, które, dotknięte przez pana Boat, natychmiast go oplotły i zatusiły. Szpital Świętego Munga nie jest jeszcze w stanie ustalić, skąd wzięła się ta roślina w sali chorych i prosi osoby, które mają na ten temat jakieś informacje, o przekazanie ich dyrekcji.
Boat, 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 powiedział Ron. To brzmi jakoś znajomo. Widzieliśmy go, wyszeptała Hermiona. W szpitalu, pamiętasz? Leżał na łóżku naprzeciw Lockharta. Leżał i patrzył w sufit. I widzieliśmy, jak przyniesiono te diabelskie sidła. Ta uzdrowicielka powiedziała, że to prezent bożonarodzeniowy.
Harry jeszcze raz spojrzał na artykuł. Czuł, że ogarnia go przerażenie. Jak mogliśmy nie rozpoznać diabelskich sideł? Przecież już je kiedyś widzieliśmy. Mogliśmy temu zapobiec. No ale kto by się spodziewał diabelskich sideł w szpitalu i do tego w doniczce? Obruszył się Ron.
To nie nasza wina, nie nasza. Oto trzeba oskarżyć tych, którzy ją przysłali temu facetowi. To jakieś tumany. Dlaczego nie sprawdzili, co kupują? Och, daj spokój. Ron, daj spokój, powiedziała roztrzęsionym głosem Hermiona. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł wsadzić diabelskie sidła do doniczki i nie zauważyć, że próbują zabić każdego, kto ich dotknie. To było morderstwo. I to bardzo sprytne morderstwo. Jeśli roślinę przysłano anonimowo, to przecież nikt nigdy nie dojdzie, kto to zrobił. Prawda?
Harry nie myślał o diabelskich sidłach. Przypomniał sobie, jak w dniu przesłuchania jechał windą w dół na 9 poziom ministerstwa i spotkał mężczyznę o ziemistej cerze, który wsiadł na poziomie recepcji. Ja spotkałem tego Boda, powiedział powoli. Widziałem go w ministerstwie z twoim tatą. Ronowi opadła szczęka.
Tak, tak, słyszałem, jak tata o nim mówił. On był jednym z niewymownych. Pracował w Departamencie Tajemnic.
Popatrzyli po sobie przez chwilę, a potem Hermiona przyciągnęła gazetę, zamknęła ją, łypnęła ponuro na zdjęcia 10 zbiegłych śmierciożerców na pierwszej stronie i zerwała się na nogi. — Dokąd idziesz? — wzdrygnął się Ron. — Wysłać list — oznajmiła, zarzucając torbę na ramię. — Nie wiem, ale warto spróbować, a tylko ja to mogę. — Nienawidzę, jak ona się tak zachowuje — warknął Ron, kiedy on i Harry wstali od stołu i ruszyli do wyjścia. — Umarłaby, gdyby nam choć raz powiedziała, co kombinuje. Zajęłoby to jej raptem 10 sekund. — Ej, Hagrid!
Hagrid stał przy drzwiach do sali wejściowej, czekając, aż przejdzie przez nie tłum krukonów. Wciąż był tak pokiereszowany, jak w dniu powrotu ze swojej misji do olbrzymów, tyle że teraz miał nowe rozcięcie u nasady nosa.
— Siemacie! — powitał ich, próbując się uśmiechnąć, ale wyszedł mu tylko bolesny grymas.
— Hagridzie, wszystko w porządku? — zapytał Harry, idąc za nim, gdy krukoni wreszcie wyszli.
— Jasne — odrzekł Hagrid,
nie najlepiej udając beztroski ton. Machnął ręką, o mały włos nie trafiając profesor Wiktor, która przeszła obok nich z przerażoną miną.
— To tylko roboty, kupa. O, wiecie, jak to jest. Lekcje przygotować, paru salamandrom łuski pogniły, no i jestem na warunkowym.
— Jesteś na warunkowym? — zapytał głośno Ron, tak że wielu uczniów obejrzało się z ciekawością.
— Przepraszam, to znaczy jesteś na warunkowym? — powtórzył szeptem.
No, tak. Prawdę mówiąc, tego się zdzibko spodziewałem. Możeście się nie kapnęli, ale ta wizytacja nie wyszła najlepiej. Westchnął ciężko. Pójdę już, i wetrę tym salamandrom trochę pieprzu w łuski, bo im ogony podpadają. No, zobaczenia, Harry, Ron.
I oddalił się ciężkim krokiem, a po chwili zniknął za dębowymi drzwiami wejściowymi. Harry patrzył za nim, zastanawiając się, ile jeszcze złych wiadomości będzie w stanie znieść.